Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, tym razem przenosimy się do województwa świętokrzyskiego i Kielc. To, co też będzie wyjątkowe w tej sprawie, oprócz oczywiście samej sprawy, to, że wiele informacji będzie pochodziło z artykułów z lat 80. A ponieważ były to trochę inne czasy i w zasadzie dziennikarka dostała specjalną zgodę od prokuratora, aby podać bardzo dużo szczegółów, na co zapewne w obecnych czasach nie moglibyśmy liczyć. Ja przeglądając te wszystkie artykuły, oglądając po prostu każdą gazetę po kolei, poczułam się trochę, jakbym się przeniosła w czasie. Może więc i wy poczujecie ten klimat. A zatem zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Kielce położone są w Górach Świętokrzyskich. Obecnie zamieszkuje je prawie 195 tysięcy osób. Od XV wieku podstawą rozwoju gospodarczego miasta była przede wszystkim eksploatacja i przetwórstwo surowców mineralnych. Po 1945 roku nastąpił z kolei rozwój przemysłu metalowego i maszynowego. W latach 80. wielu Polaków wyjeżdżało na zachód. Była to często jedyna opcja, aby zapewnić swojej rodzinie godziwy byt. Tak właśnie działał Edward, o którym wam dzisiaj opowiem. A sprawa ta jednocześnie bulwersowała i wzbudzała ogromne zainteresowanie wszystkich okolicznych mieszkańców. Nie tylko ze względu na samą zbrodnię, ale też dlatego, że powstał z tego cykl artykułów publikowanych w gazecie Słowo Ludu. A na kolejną część tej historii mieszkańcy czekali z wypiekami, stojąc w ogromnych kolejkach do różnych kiosków. Przy okazji później stało się też to podstawą debaty na temat tego, czy faktycznie w prasie powinny pojawiać się takie szczegóły, bo publikowano niemal wszystko łącznie z imionami i nazwiskami. Ale zacznijmy od początku, najpierw przedstawię wam historię, a później przejdziemy przez te artykuły. Halina, która później była żoną Edwarda, pochodziła spod kieleckich Posłowic. Wychowywała się w domu, którego nie określilibyśmy pełnym miłości. I ojciec pił, nie stronił też od przemocy. Najczęściej obrywało się jej matce, ale i ona czasem dostała. I gdy wydawało się, że już nigdy to się nie skończy, postanowił, że odbierze sobie życie, popełnił samobójstwo. W rezultacie wszystko było teraz na głowie jej matki. To też pewnie wpłynęło na to, że Halina nie skończyła nawet podstawówki. Zakończyła swoją edukację na 7 klasie, a wynikało to głównie z tego, że była potrzebna w gospodarstwie. Nastolatka wiedziała, że nic dobrego jej tutaj nie czeka, więc gdy poznała Edwarda mając 15 lat i zakochała się w nim, postanowiła wszystko dla niego zostawić. Kręciła się w tę znajomość na tyle mocno, że po prostu uciekła z domu. Niedługo potem para zamieszkała razem. Planowali też ślub, ale z racji tego, że Halina była niepełnoletnia, potrzebna była specjalna zgoda sądu. W końcu taką zgodę otrzymała i niedługo po tym poślubiła Edwarda. Początkowo zamieszkali u teściów Haliny. Później krążyli między swoimi rodzicami. Aż w końcu okazało się, że na świecie pojawi się ich pierwszy syn i postanowili, że wyjadą do Kielc. Edward podjął pracę jako murarz-tynkarz. Po pewnym czasie zaczęło im się całkiem dobrze układać. Zamieszkali w bloku na 3. piętrze. W standardowym, dwupokojowym mieszkaniu. Jeśli chodzi o Edwarda, to miał bardzo poważne podejście do pieniędzy. Nie pozwalał nimi szastać. Nie chciał też, żeby jego żona pracowała. Uważał, że miejsce kobiety jest w domu, powinna się zajmować dziećmi, sprzątać, gotować. Jako pracownik odznaczał się dobrą dyscypliną, był określany jako dobry fachowiec, bardzo wydajny. Bardzo często pracował także po godzinach pracy. Zależało mu na tym, aby jak najszybciej kończyć kolejne projekty. Nigdy nie było żadnych zastrzeżeń w stosunku do jego pracy. Bardzo szybko zaczęło się też to przekładać na dobre pieniądze, ale wciąż można było zarobić więcej, więc Edward uznał, że z początkiem lat 80. zacznie wyjeżdżać na kontrakty do RFN. Przez kolejne 5 lat w zasadzie więcej spędzał tam czasu niż w Polsce. Przyjeżdżał raptem kilka razy w roku, przywoził pieniądze, prezenty. Ale swoją rodziną nie do końca się interesowała, przynajmniej tak odbierała to Halina. Para też często się kłóciła, ale jakoś trzymali się dalej razem, zwłaszcza, że w Pieniędzy było coraz więcej, a za tym szły nowe inwestycje. Między innymi zaczęli budować nowy dom. W tym czasie mieli już syna i córkę. Ale nawet to, że dzieci były w domu, nie sprawiało, że Edward był spokojniejszy. Wręcz odwrotnie, zdarzało mu się podnieść rękę na swoją żonę. Choć wstępnie plan zakładał, że Halina będzie siedzieć w domu, to ostatecznie podjęła pracę jako pomoc kuchenna. Dla jej męża był to jednak wstyd. Uważał, że taka praca ją hańbi i często ją przez to poniżał. Kobieta wspominała to tak. Traktował mnie jak kuchtę i sprzątaczkę. Nigdy nie okazywał uczuć. Ale tak jak wspomniałam, minęło 5 lat i jakoś Halina próbowała sobie z tym radzić, aż w końcu wydarzyło się coś niespodziewanego. W listopadzie 1985 roku poznała Stanisława, kieleckiego taksówkarza. I pomimo tego, że oboje mieli swoje rodziny, to nie przeszkadzało im to, a życie Haliny nabrało nowych barw. Dosyć szybko zostali kochankami i tak samo szybko wymknęło się to spod kontroli. Para na tyle angażowała się w swoją relację, że zaczynali myśleć o wspólnej przyszłości. Uznali jednak, że z rozwodem dobrze będzie poczekać, aż ich dzieci będą pełnoletnie, a później już będą razem. W grudniu 1985 roku atmosfera była bardziej napięta niż zwykle. Nie chodziło tylko o to, że Halina miała kochanka, ale przede wszystkim o to, że Edward wrócił i powiedział, że chyba już zostanie na stałe. A w tym momencie zupełnie nie było to na rękę kobiecie. Mężczyzna stwierdził, że przecież budują dom w Tydzynie, on będzie to nadzorował, mają już wystarczającą ilość środków, więc jak najbardziej nie ma przeciwwskazań, aby już został. Nie wiedział jednak, że dla Haliny to, co słyszy, to prawdziwy koszmar. Cieszyła się nową relacją, więc myśl o tym, że Edward będzie w domu, zupełnie jej nie pasowała. Święta jednak spędzili w rodzinnym gronie, w spokoju i w zgodzie. Ale ledwo się skończyły i znów pojawiły się kolejne kłótnie i awantury. Edward zarzucał swojej żonie, że jest niewierna, niegospodarna. Dochodziło do coraz większej eskalacji jego gniewu. Aż w końcu nadszedł Sylwester, na którym Edwarda już nie było. Mijały kolejne miesiące, a nikt nie wiedział, gdzie mężczyzna się podziewa. W połowie kwietnia 1986 roku siostra Edwarda zdecydowała się zgłosić jego zaginięcie. W zawiadomieniu napisała: po powrocie z RFN nie zdał paszportu służbowego do eksbudu. W jego domu się nie układało, a żona ma kochanka. Przepytano wtedy jego najbliższą rodzinę, czyli żonę, prawie pełnoletniego syna i 9-letnią córeczkę. Pierwsza dwójka twierdziła, że za wiele nie wie, a dziewczynka była za mała, by coś wiedzieć. Początkowo Halina zeznała, że na początku stycznia jej mąż niespodziewanie wyjechał za granicę. Twierdziła też, że zabrał jej wszystkie pieniądze i że na miejscu miała na niego czekać kochanka z ich dzieckiem. Milicjantom opowiadała, że Edward wielokrotnie się z nią kontaktował i że nie planuje wracać do kraju. I na tym zasadzie śledztwo się zakończyło, bo nowych tropów nie było. Wersja Haliny dotarła także do rodziny Edwarda. Ta z kolei nie wierzyła w nią zupełnie. Jego brat twierdził, że mówił mu, iż chce zostać na stałe w Kielcach i zupełnie nie wspominał o tym, żeby miał mieć jakąś kochankę i jeszcze dziecko. A jeszcze bardziej nie chciał wierzyć w wersję, że Edward po prostu nagle postanowił wyjechać i nawet się z nikim nie pożegnał. Wszyscy wiedzieli, że mężczyźnie bardzo zależało na tym, aby dokończyć budowę domu i na to zbierał tak naprawdę pieniądze. Jego znajomy milicji tak o nim mówił. Nie ma mowy, by Edek jakąś miał kobietę. Jego interesowały tylko pieniądze. Napięcie trwało aż do maja. Wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. Córka Haliny i Edwarda miała uroczystość pierwszej komunii. Na chwilę więc zapanowała całkiem przyjemna atmosfera. Wszyscy siedzieli przy stole, celebrowali ten ważny dzień, aż nagle zadzwonił telefon. Odebrał go Mirek, syn Haliny i Edwarda, i powiedział, że to do matki. Kobieta podeszła do telefonu i rozmawiała bardzo swobodnie, tak, że wszyscy słyszeli. A ich uwaga skupiła się na tej rozmowie, zwłaszcza wtedy, gdy usłyszeli: powinieneś tu być z nami, napisz coś, bo ludzie mi głowę chcą urwać. Po czym zakończyła rozmowę, wróciła do stołu i powiedziała, że dzwonił Edward i wszystkich pozdrawia. Niektórych to uspokoiło, inni dalej nie wierzyli, że mężczyzna ma się dobrze. Ponieważ jednak oficjalnie milicji nie udało się dotrzeć do Edwarda, to śledztwo w sprawie jego zaginięcia wciąż trwało. I gdy już nie było żadnych nowych tropów, na milicję zgłosiła się Halina ze swoją nową informacją. Oświadczyła, że zachowanie męża w ostatnim czasie bardzo się zmieniło i jej zdaniem był on powiązany z wywiadem jednego z państw zachodnich. Na poparcie tej tezy miała to, że miał bardzo dużo ważnych telefonów przed wyjazdem i był wrogo nastawiony do ustroju socjalistycznego. Twierdziła też, że nie podobało mu się to, że jego własny syn umawia się z córką milicjantki. Informacje te były zastanawiające, ale wciąż po mężczyźnie nie było śladu, jakby rozpłynął się w powietrzu. Powoli milicjanci zaczynali brać pod uwagę to, że Edward naprawdę wyjechał za granicę. A przed jego wyjazdem w domu też się miało dużo pozmieniać. Zdecydowanie widać było, że Halina i jej syn Mirek mają coś w rodzaju umowy, trzymają swoją stronę. Kobieta też miała na wiele pozwalać swojemu synowi. Między innymi na picie w jej obecności, palenie. Popierała też jego związek z córką milicjantki. Dziewczyna przesiadywała u nich każdego dnia. Relacja ta była bardzo ważna dla Mirka, na tyle, że w lutym się oświadczył. I faktycznie było tak, że Edward był temu związkowi przeciwny. Ale ponieważ nie było go przeważnie w domu, to jego zdanie niezbyt się liczyło. Tym bardziej, że Mirek w swojej mamie miał sojusznika. A Halina nie dość, że im kibicowała, to jeszcze wspierała, między innymi wysyłając na wakacje w lipcu, za które oczywiście płaciła. Chłopak też miał mieć do dyspozycji samochód, bardzo często jeździł polonezem. A gdy znajomi pytali go, skąd ma tyle pieniędzy, aby stać go było na paliwo, to śmiał się i mówił, co to dla mnie. Wydawało się jednak, że nie bez powodu Halina tak rozpieszcza swojego syna. Wiedziała, że w przyszłości skorzysta z jego lojalności. Halinie pasowało, że Edwarda nie ma, dlatego gdy jego rodzina tak naciskała na jego poszukiwania, konfrontowała się z nimi. Według ich późniejszych zeznań odgrażała się, że ich urządzi, że się na nich odegra, jeśli nie zaprzestaną. Ale to jak żyła, bardzo przyciągało ich uwagę. Przede wszystkim lekką ręką wydawała pieniądze. Była też zadufana i pewna siebie. Na tyle, że publicznie zaczęła się pokazywać ze swoim kochankiem. A to jak się nie trudno domyślić, tylko dolało oliwy do ognia. Bo rodzina Edwarda czuła, że coś jest nie tak. Mimo tego Halina niczym się nie przejmowała. Między innymi 8 sierpnia wybrała się na wesele. Jej syn był tam świadkiem, więc ich obecność była ważna. Nie przeszkodziło to jednak kobiecie zniknąć na 2,5 godziny, a potem wrócić ze swoim nowym przyjacielem. Dobrze wiedziała, jakie reakcje to wywoła, a mimo to bawiła się bardzo dobrze, niczym nie przejmując. To plus wydarzenie sprzed paru dni, a dokładniej z 3 sierpnia, sprawiło, że rodzina Edwarda zaczęła mieć mocne podejrzenia, że to Halina stoi za zniknięciem mężczyzny. A 3 sierpnia 2 do 2 dodał kuzyn Edwarda, który postanowił podzielić się swoimi wątpliwościami z milicją. Rozmawiając ze swoją żoną, zdał sobie sprawę, że Halina bardzo odżyła po tym, jak jej mąż zaginął. Przede wszystkim bardzo podniosła swój standard życia. A do tego usłyszał od swojego siostrzeńca dziwną historię. Otóż na początku stycznia chłopak odwiedził ciocię Halinę w Cydzynie, gdzie budowali dom. Na miejscu spotkał wtedy swoją ciotkę i jej syna Mirka. Betonowali coś w garażu. Mieli też przewozić na taczkach jakąś ziemię i generalnie wyglądało tak, jakby były to prace dla tego domu. Ciotka wcześniej nie kwapiła się jakoś tam do pracy, ale pomyślał, że może teraz im zależy na tym, żeby jak najszybciej skończyli tę budowę i przyjął to za dobrą monetę. Nie wracał do tego wydarzenia właśnie aż do sierpnia, gdy nagle przypomniało mu się to wydarzenie. Uzmysłowił sobie, że było to bardzo dziwne zachowanie jak na Halinę i postanowił podzielić tą informacją ze swoim wujkiem. Dla niego było to tym bardziej podejrzane, że wszystko to przecież miało miejsce w styczniu, w zimie. Wypytał wtedy nawet, co tam robią, wtedy Halina powiedziała, że przebudowują kanał w garażu. A gdy się tam skierował, kobieta zaczęła drżeć, a potem paliła jednego papierosa za drugim. Twierdziła, że po prostu pękła ścianka w kanale samochodowym i że trzeba to naprawić, że Edward ją o to poprosił i dlatego teraz to robią. Takie też informacje przekazał potem wujek tego chłopaka, czyli kuzyn Edwarda milicji. Oprócz tej sytuacji mężczyzna też opowiedział o sytuacji, w której sam brał udział. A dokładnie chodziło o sytuację, gdy wraz z Mirkiem pojechali do Cydzyny po rower jego córki. Obejrzał też przy okazji ten kanał, ale wydawał mu się nieco płytszy. Postanowił jednak nie opierać się tylko na swoim wrażeniu, ale przy okazji też zmierzyć po prostu ten kanał. A że miał przy sobie miarkę, to zaraz to zrobił. Ku jemu zdziwieniu wymiary były jednak dobre. Za to zdziwiło go coś innego. Dokładniej ściany kanału, które były pobielone wapnem. Wiedział, że Edward przygotowywał się pod położenie glazury, więc coś tu mu nie grało. Całe jego zeznania zostały dokładnie spisane, a milicjanci postanowili raz jeszcze przyjrzeć się tej sprawie. Nie bardzo wiedzieli, od czego zacząć, więc zaczęli od tego, co na początku. Pojechali do Haliny i postanowili ją przesłuchać. Mieli też informację od pracodawcy Edwarda, że nie wyjechał na żaden kontrakt. A do tego informację, że przez ten czas na 100% nie przekraczał granicy. Mimo tego jeszcze 1 września Halina twierdziła, że Edward dzwonił i tym razem poinformował ją, że wyjeżdża ze swoją partnerką i dzieckiem do USA. Nikt jej już jednak w tę wersję nie chciał wierzyć. W tym czasie Mirek po pomyślnie zdanych egzaminach dostał się do nowej szkoły. Zdążył w niej jednak być zaledwie 3 dni. Od dłuższego czasu widać było, że coś go gryzie. W przeciwieństwie do swojej mamy, on nie miał ochoty, aby korzystać z życia. To też przyczyniło się do tego, że w końcu milicja poznała prawdę. W związku z tym aresztowała Halinę, Mirka i partnera Haliny, czyli Stanisława. W Słowie Ludu w 1986 roku napisano: matce i synowi prokurator przedstawił zarzut, że w nocy z 30 na 31 grudnia 1985 roku, działając wspólnie i w porozumieniu w zamiarze pozbawienia życia męża i ojca Edwarda, zadali mu kilka uderzeń siekierą w okolicy głowy, wskutek których poniósł śmierć. Stanisław będzie odpowiadać z artykułu 132, paragraf 1 kodeksu karnego za to, że przewiózł rozkawałkowane zwłoki Edwarda i pomógł w ich ukryciu oraz że wiedząc o zabójstwie nie zawiadomił o przestępstwie i okolicznościach jego popełnienia organów ścigania. Po wszystkim Mirek powiedział: jest mi ciężko, ale i lżej zarazem, że to wyszło. Nie muszę się dłużej ukrywać, czuję się bardziej wolny niż przedtem, kiedy faktycznie byłem na wolności. Ale co tak naprawdę się stało i jak doszło do tego, że Edward stracił życie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć o kilka miesięcy, do 22 grudnia 1985 roku. To właśnie dzień, kiedy Edward wrócił do domu i zapowiedział, że teraz zostanie już na stałe. Przez kilka dni było spokojnie, ale po świętach pojawiły się kłótnie. Aż 27 grudnia wieczorem do pokoju Mirka przyszła jego mama. Była cała zapłakana i mówiła, że nie daje już rady, że albo ona wykończy ojca, albo on ją. Dodała też, że byłoby lepiej, gdyby to ona zrobiła. Mirek tak przedstawił wtedy swoje podejrzenia. Myślałem, że ma jakieś załamanie, że nie mówi poważnie. Tłumaczyłem jej, że niedługo będę pełnoletni, możemy wtedy wyjechać i mieć spokój od ojca. Bo w zasadzie Mirek był tuż przed swoją 18. Swoją relację z ojcem przedstawił tak. Ojciec mnie lubił, ale był rygorystyczny. Lubił prawdomówność, był pracowity. Podziwiałem go za to. Myślę, że mnie kochał. Nie byłem przez niego karcony. Były przypadki, że oberwałem, ale zawsze słusznie. Psychiatrą później tłumaczył, że do końca był przekonany, że jego matka tylko tak mówi, że jest załamana, zestresowana. I że na pewno nie wierzył, że jest zdolna do tego, co wydarzyło się potem. Ale kochał bardzo matkę i jej odmówić nie potrafił. Następnego dnia wieczorem sytuacja się powtórzyła. Do pokoju Mirka przyszła zapłakana matka. Mówiła to samo, co dzień wcześniej. Syn jednak jej tłumaczył, że przecież mogą się rozstać, że jakoś sobie poradzą, że nie musi być zależna od ojca. Ale kobieta nie chciała odpuścić. Mówiła, że której z nich musi zniknąć. 30 grudnia małżeństwo od rana się kłóciło. Temat był stały, były to przeważnie pieniądze albo zdrada. Po wszystkim Halina ponownie przyszła do syna i mówiła mu, że to się musi skończyć, że ona już tak dłużej nie da rady. Przez resztę dnia Edward był poza domem. Wrócił około 21. Czuć było od niego alkohol. Halina później twierdziła, że znowu się awanturował. W trakcie ich kłótni miało też dojść do rękoczynów. Edward uderzył ją w twarz. Potem zjadł kolację, którą kobieta mu podała i położył się spać na werselce w dużym pokoju. Dochodziła 23, w tym czasie Mirek i jego młodsza siostra już dawno spali. Halina jednak postanowiła zajrzeć do pokoju dzieci. Zauważyła wtedy, że Mirek czyta książkę. Powiedziała wtedy synowi, że jest gotowa zrobić to dzisiaj. I czy jej pomoże? Chłopak odpowiedział, że nie chce brać w tym udziału. Kobieta odparła, że jedyne, o co go prosi, to to, żeby stanął w przedpokoju i czekał na jej kolejne instrukcje. Na zachętę przyniosła mu pół szklanki wódki. Wypił i powiedział, że się zgadza. Mirek wyczuł, że nie tylko on wypił alkohol. Zdecydowanie czuć też go było od jego matki. Wypalili jeszcze po papierosie, a później Halina zaczęła wcielać swój plan w życie. W domu panował półmrok, tylko z kuchni sączyła się struga światła. Mirek stanął w przedpokoju i nasłuchiwał. Jego matka wstąpiła do łazienki. Tam wzięła zawczasu przygotowaną siekierę, a potem skierowała się do pokoju, w którym leżał jego ojciec. Chłopak tak opisał tamte wydarzenia. Usłyszałem kilka głuchych uderzeń. Po jednym ojciec jęknął, coś jak takie a. Po chwili matka wyszła z pokoju, miała zakrwawioną koszulę nocną. Poszliśmy do kuchni, mnie zrobiło się słabo. Matka dała mi coś na nerwy. Wypiliśmy jeszcze trochę wódki, a później ona poprosiła, żebym pomógł jej przenieść ciało ojca do łazienki. Zgodziłem się. W słowie ludu tak przedstawiono ich rozmowę w kuchni. Cokolwiek byś teraz uczynił, jesteś współwinny. Razem będziemy odpowiadać, powiedziała Halina do syna. Na co on odparł. Co ty, mamo, teraz zrobisz? Trzeba się jednak było rozejść. Na to Halina. Za późno. Stało się, Mirek. Musisz mi jeszcze pomóc przenieść ojca do łazienki. Zbladł. Nie, nie wytrzyma tego widoku. Boi się krwi. Obiecała, że niczego nie zobaczy. Znowu wypili. A jeśli chodzi o wyjaśnienia Haliny, to brzmiały one tak. Wypiłam 100 ml wódki. Obudziłam syna. Jemu też kazałam wypić setkę. Powiedziałam, że mam zamiar zabić ojca. Namawiałam go, żeby mi pomógł w ukryciu zwłok. Poszłam do łazienki, gdzie spod wanny wyjęłam siekierę, po czym udałam się do pokoju i dwa razy uderzyłam męża obuchem w głowę. Sprawdziłam puls. Mąż już nie żył. Syn stał w przedpokoju, a ja oznajmiłam, że jest już po wszystkim. Zrobiło mu się słabo. Musiałam mu dać na uspokojenie krople. Po jakimś czasie poprosiłam, by pomógł mi przenieść zwłoki. I wspólnie ułożyliśmy je w wannie. Następnie poszliśmy do kuchni, gdzie skończyliśmy butelkę wódki. Ponieważ czekało nas jeszcze najgorsze. Kobieta założyła mężowi na głowę reklamówkę. Jego ciało owinęła prześcieradłem. W tym czasie jej syn się bardzo trząsł. Był przerażony. Z szuflady wyjęła dwa noże. Chwilę wcześniej Edward przywiózł je z RFN. Następnie udała się do łazienki, gdzie leżało ciało jej męża. Wypaliła papierosa i zabrała się do działania. W tym czasie Mirek siedział w łazience i palił papierosy. Nasłuchiwał dźwięków z łazienki, które go przerażały. Co jakiś czas Halina wychodziła, brała kolejne reklamówki i wracała do łazienki. Czasami też z zakrwawionej koszuli przechodziła do syna i prosiła, aby zapalił jej papierosa. Powtórzyło się to co najmniej kilka razy. W końcu chłopak nie wytrzymał i zapytał kobietę, co robi. A temu odpowiedziała, że to, co uważa za stosowne i lepiej, żeby on nie wiedział. W słowie ludu tak zrelacjonowano te wydarzenia. Najpierw odcięła ręce w stawach, potem nogi, głowę. Traktowała już wówczas zwłoki męża jak przedmiot, powie w śledztwie. Powkładała do reklamówek. Za oknem niebo zaczynało jaśnieć, gdy skończyła makabryczne dzieło. Z balkonu przytargała kocioł, w którym zwykle gotowała weki. Poprosiła Mirka o kolejną przysługę. Ma coś przestawić w łazience. Już się może nie bać, już po wszystkim. Istotnie, wanna była czysta, nigdzie śladów krwi. Włożyła reklamówki do nesesera, który zwykle mąż zabierał w podróż, do szkolnej torby Mirka i do kotła. Neseser i torbę ustawili w łazience między wanną a pralką. Kocioł powędrował na balkon. Po wszystkim Halina szybko posprzątała, jak gdyby nigdy nic przygotowała śniadanie, które razem zjedli. A potem poprosiła Mirka, by zabrał swoją młodszą siostrę gdzieś na spacer, aby mogła dokończyć sprzątanie. Chłopak tak też uczynił, zabrał siostrę, a do domu wrócił około 13:00. Potem wszyscy razem jedli obiad, a Halina uznała, że najlepiej będzie, jeżeli zawiezie ich do ciotki. Był to Sylwester, więc wieczorem Mirek miał plany, aby spotkać się ze swoją dziewczyną. I tak też się stało, spotkali się około godziny 19:00, spędzili ten dzień u jej siostry, ale koło północy postanowili zajrzeć do jego domu. Tam też zostali matkę Mirka z jej nowym przyjacielem. Pili razem koniak, kawę, panował generalnie taki sylwestrowy nastrój. Dziewczyna Mirka przesadziła z alkoholem i zasnęła. Oni celebrowali ten wieczór dalej we trójkę. Okazało się, że Halina opowiedziała już wszystko Stanisławowi, a zatem w trójkę planowali, co dalej zrobić z ciałem, a w zasadzie jego częściami. Stanisław obiecał, że pomoże im w usunięciu tych wszystkich pakunków z domu. Zaproponował, że przewiozą wszystko na budowę w Cedzynie. Ustalili więc, że Halina z Mirkiem wykopią dół, taki jak pod kanał w garażu, i tam wszystko schowają, a potem zabetonują. Zanim jednak do tego doszło, przez 2 dni spali, jedli i żyli w mieszkaniu, w którym wciąż były poćwiartowane zwłoki Edwarda. Przenoszenie tych pakunków rozpoczęli dopiero 5 stycznia. Ponoć wszystko obserwowała także córka Haliny, 9-letnia, ale nie zdawała chyba sobie sprawy z tego, co jest w tych pakunkach. Gdy zostawili je na budowie w Cedzynie, potrzeba było jeszcze paru dni, aby dowieźć cement. W końcu udało im się zrealizować ich plan i zabetonować części ciała Edwarda. Po wszystkim rozpalili ognisko, w którym spalili wszystko, co miało jakikolwiek związek z tą zbrodnią, m.in. poduszkę, na której leżał Edward, czy ubrania, w których była Halina. To właśnie wtedy siostrzeniec Edwarda zawitał w Cedzynie i dziwił się, skąd takie prace przy tym kanale, ale nie mógł się domyślić, że był to efekt ukrywania śladów zbrodni. Parę miesięcy później, na wiosnę, Halina zdecydowała się wyremontować mieszkanie. Miała jeszcze pieniądze, które przywiózł Edward, więc nie stanowiło to problemu. Plamy na ścianie, które zostały po zbrodni, pokryte zostały nową tapetą. I pewnie nikt by się nie domyślił, że Halina miała jakiś związek ze zniknięciem Edwarda, gdyby nie jej dziwne zachowanie. Bo to właśnie wtedy kobieta zaczęła pojawiać się w wielu miejscach, chodziła na różne uroczystości, bawiła się, tańczyła, robiła ten remont, wymieniła wszystkie meble i bardzo głośno komentowała Edwarda i to, że zostawi ją dla innej kobiety. A do tego pozwoliła na to, aby jej związek ze Stanisławem wyszedł na jaw. I pewnie ich sielanka jeszcze długo by trwała, gdyby nie to, że milicjanci poznali prawdę. 5 września milicjanci wraz z Mirkiem udali się na ich posesję, gdzie był niedokończony jeszcze dom. Chłopak pokazał miejsce, gdzie zostały ukryte zwłoki jego ojca. Następnie rozkuto beton i znaleziono 12 reklamówek z niemieckimi napisami na bokach. Wezwany na miejsce lekarz szybko określił, że znajdują się tam fragmenty ludzkiego ciała. Nogi, tors, głowa, ręce. Te części od razu wskazał. Ponoć najtwardsi milicjanci nie wytrzymali tamtego widoku. Łącznie śledztwo w tej sprawie trwało ponad rok. A przez cały ten czas, gdy zbrodnia ta wyszła na jaw, w słowie ludu sprawę tę relacjonowała Danuta Kumor-Miernowska. Pierwsza wzmianka pojawiła się w gazecie wydawanej 18-19 października 1986 roku. Bardzo szybko rubryka ta zdobyła zainteresowanie czytelników, do tego stopnia, że od rana ustawiały się kolejki, aby przeczytać, co dalej wydarzyło się w tej sprawie. A sprawa była o tyle fascynująca, że nazwiska głównych bohaterów zostały podane za zgodą prokuratora, a do tego dziennikarka ujawniała naprawdę wiele szczegółów. Więc gdy czytelnicy kupowali słowo ludu, szybko przeglądali gazetę w poszukiwaniu rubryki Pani zabiła pana. A pierwszy artykuł zaczął się od słów: zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana. W kolejnych artykułach wypowiadały się osoby z otoczenia tej rodziny. Kumor-Miernowskiej udało się dotrzeć m.in. do brata Edwarda. O Halinie mówił on tak. Nie ma wątpliwości, chodziło o majątek. Edward po powrocie z kontraktu stał się niewygodny, jak dla piechura, ciasne buty. Skończyłoby się późne wracanie żony i syna, długie goszczenie jego dziewczyny w mieszkaniu, wizyty przyjaciela Haliny, popijanie, palenie. Brat nie znosił alkoholu w nadmiarze, papierosów, hucznych przyjęć. Chciał się czegoś dorobić. O samej Halinie początkowo miał dobre zdanie. Twierdził, że była przykładną żoną i matką, w domu zawsze było czysto. Ale zmieniła się jakieś 2 lata przed śmiercią Edwarda. Miała też wtedy zmienić towarzystwo i styl życia. W kolejnym artykule dziennikarka opisała historię poznania się Edwarda i Haliny. Twierdziła, że była to wielka miłość. ale w ramach upływu czasu ich związek już nie był taki idealny. Mężczyzna miał być zazdrosny o swoją żonę, często się denerwować, ale osoby z ich otoczenia twierdziły, że mieli bardzo podobne do siebie charaktery. Gdy prawda wyszła na jaw, że Halina odebrała życie Edwardowi, wiele osób nie mogło w to uwierzyć. Większość wiedziała, z jakiego domu kobieta pochodziła, ale nikt nie rozumiał, jak mogła dopuścić się takiej zbrodni, a do tego, jak gdyby nigdy nic, przychodzić z nowym partnerem na różne uroczystości. Oficjalnie nie przyznawała się do tego, że są parą. Twierdziła, że to jej kuzyn. Na jednej z takich imprez wywiązała się dyskusja pomiędzy kobietą a organizatorką tej imprezy. Gospodyni poprosiła, aby Halina więcej nie przyprowadzała swojego kuzyna, że to tak nawet nie wypada. Ale kobieta stwierdziła, że Edek ją zostawił, to ona będzie teraz robiła co chce. W kolejnym artykule dziennikarce udało się dotrzeć do matki Edwarda. Kobieta miała mieszkać w Leszczynach i właśnie tu pochowano mężczyznę. Matka Edwarda tak wspominała początek ich znajomości. Edka z Haliną zapoznał mój pasierb, co jest w posłowicach. Odradzałam. Edziu, słyszałam, że ta rodzina niedobra, zastanów się. A on, że będzie pracował, wszystko się ułoży. Z rodziną ślubu nie bierze. Na koniec matka Edwarda tak skomentowała tę sytuację. Przykre moje życie teraz. Nie mogła mnie zabić? Taki był z niego robotnik. I na co to się zdało? A potem dodała. Śniło mi się niedawno, że go widzę. Mama, nie płacz. Zobacz, jaki mam ładny drewniany domek. I jasność zobaczyłam wielką. Żeby chorował, żeby go kto obcy zabił, ale tak poćwiartować. Dla dziennikarki to było za dużo. Opuszczała dom matki Edwarda, milcząc. Danuta Kumor-Miernowska dotarła także do ciotki, u której dzieci były w Sylwestra. Kobieta odwiedziła Halinę i jej dzieci jakoś na wiosnę. Tak wspominała tamtą wizytę. Halina zachowywała się nerwowo. Szybko podała obiad, postawiła tylko jedną butelkę, jakby chciała nas spławić. Skąd mogłam wiedzieć, że w łazience są zwłoki szwagra? Przypominam sobie, że w pewnym momencie synek zwrócił mi uwagę. Tam coś śmierdzi. Małgosia poradziła, żeby popsikała aerozolem. Również jej sąsiedzi się nie wypowiadali zbyt dobrze o Halinie. Uważali, że pod nieobecność Edwarda zbytnio rozpuszcza dzieci, a gdy on zaginął, zbyt dobrze się bawi. Aż w końcu dziennikarka pozwoliła sobie na osąd tej sytuacji, wyciągnięcie własnych wniosków. O motywie Haliny napisała tak. Analizując tę sytuację, dochodzimy do wniosku, że zalążek zła czaił się w tym nieszczęsnym kontrakcie. Mąż daleko, mniej obowiązków, swoboda, forsa. Przed Stanisławem prawie 3 lata miała innego przyjaciela, też żona tego, dziecia tego, wodziła go za nos. Choć urodą nigdy nie grzeszyła. Przyjemność jej sprawiało rozkochać mężczyznę w sobie, potem odepchnąć. Ale z kozakiem to sprawa poważniejsza, wyglądała na naprawdę zakochaną. I w zasadzie większość artykułów była w tym tonie, że Halina to była ta zła, niedobra, a Edward przykładny mąż. Zdecydowanie nie były to obiektywne artykuły, raczej nakierowywały czytelnika na jego opinię. W końcu ktoś zaczął mieć z tym problem. Po serii artykułów Słowo Ludu wydało w końcu artykuł Postscriptum. Redakcja tłumaczyła się tam z tego, że tak szczegółowo opisywała tę sprawę. Napisali m.in. Padały zarzuty, że epatujemy makabrą, demoralizujemy dzieci, które czytając podobne świństwa otrzymują wręcz gotowy instruktaż do niecnych czynów. Doszło nawet do tego, że w jednej ze szkół podstawowych zwołano specjalne zebranie, podczas którego pedagodzy doszli do wniosku, że należy zwrócić się do władz oświatowych, aby te zajęły stanowisko w sprawie tych artykułów. W końcu władze odniosły się do tego i zwróciły uwagę redakcji, że takie artykuły nie powinny się pojawiać. A sama dziennikarka wytłumaczyła się w ten sposób. Zasadniczym celem było nie tyle zrelacjonowanie wydarzeń, co poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jak do nich doszło, jak to możliwe, że zaistniały w rodzinie, z pozoru zupełnie prawidłowo funkcjonującej, normalnej. Co sprawiło, że właśnie w środowisku ludzi, żyjących długie lata zwyczajnie, jak tysiące przeciętnych rodzin, zrodziło się zło tak straszne, tak niewyobrażalne. Kobieta dodała też, że odpowiedzi na te pytania znalazła, pukając od drzwi do drzwi. Dodała także, że ten cykl artykułów był adresowany tylko do dorosłych odbiorców. i że jedynie co chciała zrobić, to zwiększyć czujność, uwagę ludzi. Dostała też w końcu na to zgodę prokuratora, a na koniec sąd przyznał im rację, bo oddalił pozew przeciwko redakcji. I wbrew pozorom na tym seria tych artykułów się nie zakończyła, bo w kolejnym roku pojawiło się jeszcze kilka. Dziennikarka bardzo rzetelnie relacjonowała proces z udziałem całej trójki. Akt oskarżenia został skierowany do sądu w czerwcu 1987 roku. Prokurator zarzucił w nim Halinie i Mirkowi współudział w zabójstwie. Aktem tym objęto także Stanisława, który pomagał w pozbyciu się części ciała Edwarda. W akcie oskarżenia prokurator zawarł także, że Stanisław między 2 a 5 stycznia 1986 roku utrudniał przyszłe postępowanie karne. A dokładniej chodziło o to, że zataił ważne szczegóły przed milicją. Pierwszego dnia rozprawy odczytano cały akt. Następnie głosu udzielono Halinie, ale ta odmówiła składania dalszych wyjaśnień. Drugiego dnia procesu przed sądem zebrał się spory tłum. Chętnych do przyjrzenia się oskarżonym było znacznie więcej niż miejsc dla publiczności. Tym razem Halina, składająca wyjaśnienie, potwierdziła, że dwukrotnie uderzyła męża obuchem siekiery w głowę. Przyznała się także do rozkawałkowania jego ciała. W dalszej części procesu wyjaśniła, jak wyglądało ostatnich 5 lat pożycia małżeńskiego. Twierdziła, że były to wieczne kłótnie i awantury, a czasem dochodziło i do rękoczynów. Dodała także, że próbowała się rozstać z mężem, ale ten nie wyrażał zgody na rozwód. To z kolei psuło jej plany ułożenia sobie życia ze Stanisławem. Początkowo nie planowała morderstwa. Sama nie wiedziała, że do tego dojdzie. Ale później poczuła, że nie ma już innej opcji. Później swoje wyjaśnienie przedstawiał Mirek. Także twierdził, że jego ojciec dostawał ataków szału i podczas kłótni groził im, że wszystkich ich pozabija. Później opisał, co wydarzyło się 30 grudnia, a tym samym potwierdził słowa matki. W tym dniu procesu jednak się jego przesłuchanie nie skończyło, było kontynuowane 3 dnia. Chłopak wtedy powiedział: nigdy nie pogodzę się z tym, co się stało, ale matkę nadal kocham. Żałuję, że w naszym domu nastąpiła taka tragedia, ale nie miałem na to żadnego wpływu. Halina, słuchająca jego słów, nie mogła się powstrzymać od łez. Ponieważ jednak pojawiły się sprzeczności pomiędzy tym, co mówił w tym dniu, a tym, co mówił w trakcie śledztwa, sąd postanowił przeczytać jego wcześniejsze wypowiedzi. Następnie wyjaśnienia składał Stanisław. Postanowił nie przyznawać się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna stwierdził też, że prosi, aby przeczytać jego wyjaśnienia składane w trakcie śledztwa i że teraz w zasadzie nie ma nic do dodania. Jego również przesłuchiwano przez 2 dni. Okazało się między innymi, że Halina pożyczyła mu 200 tysięcy starych złotych na zakup samochodu, starego Mercedesa. Aby oddać jej te pieniądze, miał się udać do RFN i po powrocie spłacić swój dług. Sądowi zostały także dostarczone listy, w których Stanisław miał pisać, że przyznaje się do winy. Miał też w nich wyznawać ogromną miłość do Haliny. Ale mężczyzna stwierdził, że pisał te listy pod dyktando swojej przyjaciółki, bo zastraszała go szantażem. Twierdził, że chodziło też o bezpieczeństwo jego dzieci. Deklarował, że nic nie wiedział o tym, że Halina planuje zabić Edwarda. Proces 3 osób zamieszanych w śmierć Edwarda toczył się dalej, ale opinia publiczna już dawno wydała swój wyrok. A że sprawa była już dobrze nagłośniona zarówno poprzez artykuły, jak i przez telewizję, to nikt nie był im przychylny. W Słowie Ludu znalazłam taki fragment odnośnie nastrojów panujących na sali sądowej. Publiczność zawiedziona jest opanowaną postawą matki i syna. Spodziewano się szlochów, kajania, bicia w piersi i rozdzierających scen. Halina, świadoma swych czynów, nie zaprzecza oczywistym faktom. Stara się tylko wszelkimi sposobami oszczędzić syna, biorąc całą winę na siebie. Mirosław konsekwentnie trzyma się jej linii obrony, zaprzeczając swym wcześniejszym wyjaśnieniom. Najwięcej współczucia wzbudzał początkowo roztrzęsiony do granic możliwości Stanisław. Facet po prostu dał się paskudnie wrobić, komentowano. Jednak linia obrony, jaką przyjął, wzbudziła zdziwienie nawet jego adwokatów. Odmalował siebie jako nieświadomego niczego, przerażonego człowieka. Przestały być wiarygodne jego łzy i przysięgi. Później przesłuchiwano innych świadków, a w międzyczasie pojawiły się opinie biegłych psychiatrów. W tym momencie obrońcy złożyli wnioski o wyłączenie jawności procesu. Psychiatrzy jednoznacznie określili, że u Haliny żadnej choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego ani uchwytnych cech zespołu otępiennego nie znaleziono. Stwierdzono natomiast zaburzenia sfery osobowości. Została ona określona jako niedojrzała, infantylna i histeryczna. Jeśli chodzi o Mirosława, to z kolei psychiatrzy ocenili, że miał ograniczoną, ale nie w stopniu znacznym, zdolność pokierowania swym postępowaniem. Ale to ograniczenie wynikało tylko z jego wieku i niedojrzałości oraz silnej relacji z matką. A jeśli chodzi o Stanisława, to biegli uznali, że nie jest niedorozwinięty umysłowo ani chory psychicznie. Nie zauważono też u niego żadnych wyraźnych zaburzeń struktury osobowości. Odnotowano jedynie, że w trudnych sytuacjach wykazuje reakcje nerwicowe, które przejawiają się m.in. uczuciem niepokoju czy zaburzeniami snu albo bólami głowy. Nie miały one jednak wpływ na jego poczytalność. W końcu sąd postanowił ogłosić wyrok w tej sprawie. Zdaniem sądu motywy zbrodni nie były jednak wcale tak proste, jak się wydawało. Bo nie chodziło tylko o pieniądze czy miłość. Sprawa miała być dużo bardziej złożona. Według sądu na pierwszy plan wysuwało się to, że zabójstwo męża było następstwem szczególnego układu emocjonalnego, jaki wyklarował się w tej rodzinie. Sąd dodał także, że pragnienia materialne zdecydowanie przewyższyły normy rodzinne i nie wytworzyły się odpowiednie więzi. Ojciec miał być postrzegany jako tyran i zły człowiek. W związku z tym 22 października 1987 roku sąd skazał Halinę na karę 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Jej syn Mirosław za to, że jej pomagał, dostał wyrok 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Stanisław został skazany na łączną karę 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten później stał się prawomocny, po tak zwanej rewizji Sądu Najwyższego. Był to wyrok bardziej łagodny niż ten, o który ubiegał się prokurator. W stosunku do Haliny chciał jeszcze, aby pozbawić ją praw rodzicielskich na 10 lat. Prokurator tak wypowiadał się o tej sprawie. Czyn Haliny jest oczywisty. Co do Mirosława, znalazł się w sytuacji dramatycznej. Musiał dokonać wyboru, gdy matka prosiła go o pomoc. Stanąć po jej stronie, czy po stronie ojca. Od niego zależało w tym momencie, czy zbrodnia będzie dokonana. Mógł obudzić ojca, nie zrobił tego. W tym widzę jego udział, a nie pomocnictwo. Na koniec jednak dodał, że jeżeli chodzi o Mirosława, to należało wziąć pod uwagę względy wychowawcze. Stąd też prokuratura wystąpiła o tak niski wyrok, czyli 10 lat pozbawienia wolności. Sąd skomentował, że w tej sprawie najważniejsze były wyjaśnienia oskarżonych i że były to główne dowody. Zdaniem sądu najbardziej miarodajne były zeznania Mirosława. Pod koniec uzasadnienia wyroku sąd jeszcze zwrócił się do słowa ludu. Podkreślił, że artykuły pisane w tej gazecie nie powinny zawierać tylu szczegółów. Opinia sądu na ten temat została tak podsumowana. Sędzia poddaje miażdżącej ocenie reportaż Pani zabiła pana. A jak już wspomniałam, sprawa zabójstwa Edwarda wywołała ogromne zainteresowanie mieszkańców. Bulwersował nie sam sposób dokonania przestępstwa, ale fakt, że sprawcą była kobieta i wciągnęła do tego swojego syna. Do tego sprawa ta wywołała ogromną dyskusję, jeżeli chodzi o rolę mediów. Chodziło też o to, że prokurator zezwolił dziennikarce, by korzystać z materiałów śledztwa i kontaktować się z podejrzanymi, a to odbiegało od dotychczasowej, sprawdzonej i przestrzeganej praktyki. Podkreślano, że publikacje te nadawały sprawie niepożądanego i nieadekwatnego do jej wagi rozgłosu o posmaku taniej sensacji. Chodziło przede wszystkim o to, że oskarżeni zostali skazani, zanim rozpoczął się ich proces. I zwłaszcza to podkreślał sędzia prowadzący tę sprawę. Jeśli chodzi o Halinę, to nie odsiedziała całej kary 25 lat pozbawienia wolności. Wyszła po 21 latach, w Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, a dokładniej 24 grudnia 2007 roku. Sąd Okręgowy w Słupsku wydał nakaz jej warunkowego, przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego. Prokuratura się temu sprzeciwiła, ale sąd uznał, że resocjalizacja przebiegła pomyślnie i można takiej zgody udzielić. Faktycznie przez całą odsiadkę Halina nie odbywała żadnej kary, a wręcz odwrotnie była nagradzana, podobno ponad 300 razy. Po wyjściu z więzienia otrzymała dozór kuratora. Zakończył się on jednak w 2011 roku. W chwili procesu Halina miała 35 lat, więc po 21 latach 56. Nie znalazła informacji, co się stało z Mirkiem, ani ze Stanisławem. Jeśli chodzi o córkę Haliny i Edwarda, to miała pozostać w rodzinie. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. A dokładniej, co sądzicie o tym, że tyle szczegółów było relacjonowanych w artykułach. Czy też uważacie, że była to przesada? Czy może dobrze, że wszelkie informacje wyciekły wcześniej przed procesem? I co uważacie o samych oskarżonych? Czy te wyroki były według was w porządku, czy były za niskie, a może za wysokie? Czekam na wasze komentarze, dziękuję za łapki, subskrypcje i wasze wsparcie w formie wspierania na YouTube oraz na Patronite. Życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.